Magnificencjo, czcigodni ojcowie, szanowni państwo. Zasłużony kapelan Powstania Warszawskiego, ojciec Józef Warszawski, zostawił wielkie, o wiele za duże dzieło studia nad wyznaniowością Józefa Piłsudskiego. Ten zasłużony kapłan popełnił jednak olbrzymi fałsz historyczny. Z pozycji endeckich bardzo atakował marszałka. 3 lata temu inny jezuita, już świętej pamięci, ojciec Józef Bartnik wraz z panią Ewą Storożyńską napisali inne dzieło, w którym o marszałku piszą już zupełnie inaczej. Na kolanach uznałem, że jest, jeżeli chodzi o jezuitów, remis. Natomiast w ubiegłym roku, tutaj w pobliskim, jak to dzisiaj się mówi, Bydgoszczu, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, prezydent Bronisław Komorowski odbierał doktorat honorowy, i wówczas wypowiedział, że marszałek Piłsudski był agnostykiem. I przyznam się, że wtedy coś się we mnie mocno zbuntowało. Bo to jest, jak przystało na historyka, fałsz. Ja wiem, że dzisiaj definicja historyka to jest tego rodzaju, że jest bardziej wszechmocny niż Pan Bóg. Bo Pan Bóg tego, co było, nie zmieni, natomiast historyk z tego żyje. Ale tak fałszować historii nie można. No cóż, człowiek pokolenia transformacji tak się przecież dzisiaj przedstawia, bo 25-lecie w 30% uczciwych, demokratycznych wyborów ma być dzisiaj obchodzone jako najważniejsza rocznica wobec stulecia polskiego czynu niepodległościowego. No to przecież trzeba być naprawdę troszeczkę słabym na umyśle, żeby takie wypowiadać bzdury. Ale wracam do sylwetki religijnej marszałka. Takie mówienie o człowieku, o religijności człowieka, nie jest sprawą prostą. Dotykamy przecież sfery niepowtarzalnego stosunku człowieka do Boga. Możemy racjonalizować stosunek do doktryny religijnej, do wspólnoty wyznaniowej. Tajemnicy duszy w istocie nie sposób przecież przeniknąć. Myślę, że swoją też tajemnicę zabrał marszałek do krypty w katedrze wawelskiej. Ale pozostając w sferze znanych faktów, pozostawiając istotę sprawy Bożej opatrzności i jej miłosierdziu, odnieś się do tego, co przeżywał jako człowiek wiary. Zresztą do miłosierdzia Bożego odwoływał się sam marszałek po dramatycznych wydarzeniach w 26 roku, kiedy to w przepięknym rozkazie pisał: niech Bóg nad grzechami litościwy nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy do pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza. Warto pamiętać, że Piłsudski nie miał ambicji uchodzenia za człowieka z etykietą wyznaniową, zwłaszcza katolicką, taką jak Roman Dmowski, Józef Haller czy Wojciech Korfanty. Nigdy w swoim działaniu nie zasłaniał się argumentami religii czy kościoła. Choć w jego myśleniu mamy wyraźny podtekst, podglebie etyczne. Religijność jego nie była ideologiczna, ale wartością najskrytszą, najgłębszą i wyłącznie osobistą. Religijność Piłsudskiego nie można też widzieć bez uwzględnienia jego cech osobowości. Był człowiekiem skrytym, zdystansowanym wobec innych, chmurnym, niedostępnym, przenikliwym i fascynującym pasją czynu. Niewiele wiemy o jego zmaganiach wewnętrznych, bo oficjalnie był to monolit, człowiek zasadniczy, bezwzględny dla siebie i wymagający od innych. Dla najbliższych i współpracowników ten jakże rubaszny człowiek bywał delikatny, subtelny, ważył w sobie i przeżywał dogłębnie sprawy, zanim podjął ostateczną decyzję. Nie sposób twierdzić, że Piłsudski był osobowością bez skazy i nie popełniał błędów. Najzwyczaj dobrze znamy jego grzechy polityczno-społeczne, podobnie jak i niekiedy dochodząca do głosu jego małostkowość. Ale o czystości intencji politycznych poprzedzonych zmaganiami wewnętrznymi komendanta zaświadcza ówczesny kapelan Belwederu i, jak wspomniałem, istota owych duchowych perypetii jest tajemnicą marszałka i najwyższego sędziego. Komplikacji do portretu religijnego Piłsudskiego dodaje jego młodość socjalistyczna spod znaku PPS-u, która wiąże go z tendencjami liberalnymi i na pewien czas od religii odsunie w ogóle. Była to zresztą postawa dosyć wówczas modna. Bogdan Cywiński w swojej książce Rodowody niepokornych ukazał, jak bardzo wśród inteligencji polskiej drugiej połowy XIX stulecia powszechny był ciąg do indyferentyzmu, liberalizmu, ale jednocześnie uznanie głębokich zasad etycznych. Piłsudski jako przywódca PPS-u, chociaż tutaj trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że my na dobrą sprawę tradycji PPS-u polskiego nie znamy. Tych z korzeni z XIX wieku, korzeni chrześcijańskich i trzeba odnieść do tej tradycji socjalizmu niepodległościowego w odróżnieniu od tradycji, którą ćwiczyliśmy przez ostatni okres czasu, socjalizmu agenturalnego. Wyraźnie to trzeba rozróżnić. Otóż jako przywódca PPS-u, jak i wielu z jego pokolenia, sądził, że religia jest w życiu człowieka mało potrzebna. Potrzebna jest ludziom raczej przeciętnym, którzy poczucie własnej godności muszą na czymś oprzeć. Pisał: religia jest postrachem, chroni od zepsucia, a człowiekowi rozumnemu trzeba tylko postępować moralnie. Notabene warto pamiętać, że w tym okresie jego aktywności PPS-owskiej, kiedy myślał o wywołaniu powstania na terenie zaboru rosyjskiego, zwrócił się do Stanisława Wyspiańskiego o nakreślenie manifestu wzywającego naród polski do walki. Wówczas urzędnik państwowy austriacki Stanisław Wyspiański, był rektorem przecież Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, napisał dymisję, bo przecież nie mógł wzywać do buntu, będąc urzędnikiem austriackim. Napisał najpierw dymisję, a potem dał Piłsudskiemu swój apel wzywający do walki. Ten apel zaczynał się od słów Veni Creator Spiritus. I Piłsudski później nawet podśmiewał się, że on, stary socjalista, szmuglował przez kordon graniczny w plecaku obrazki z Matką Boską Częstochowską na jednej stronie, na drugiej hymn Wyspiańskiego do Ducha Świętego. Bo taki był ten niepodległościowy socjalizm. Przedstawiany często Piłsudskiemu Roman Dmowski również w swojej młodości, a i życie dojrzałe miał bardzo dalekie od religijności. I dopiero w ostatnim okresie rozwinął praktyki sakramentalne. Ale ideologia Dmowskiego ściśle wiąże go z katolicyzmem. Piłsudskiego zaś pozornie, jak to byśmy od z ust pierwszego historyka usłyszeli, ustawia religijnie obojętnego. Marszałek wyszedł z rodziny katolickiej, a dom rodzinny ukształtował w nim podstawy światopoglądu. Wyniósł z niego kult macierzyństwa i głęboki szacunek dla swojej rodzicielski, dla swojej rodzicielki, której po śmierci ofiarował serce, do dziś spoczywające na wileńskiej rosie pod marmurową płytą z napisem Matka i serce syna. Przynależność Piłsudskiego do Kościoła katolickiego właściwie nie była kwestionowana bardzo długo i dopiero w latach 70. minionego stulecia rozgorzał w spór w następstwie ujawnienia dokumentów i świadectw wcześniej mało znanych. Bowiem opublikowano dowody przynależności marszałka do wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Wprawdzie wcześniej krążyły różne plotki, ale nie bardzo dawano im wiary, zwłaszcza, że Piłsudski zabraniał wszelkiego prostowania informacji o sobie. Choćby były to inwektywy, pomówienia czy obrazy. Stąd tamtych informacji nie brano specjalnie poważnie. Dziś wiemy, w jakich okolicznościach ta konwersja nastąpiła. 24 maja 1899 roku w Łomży wobec pastora Mikulskiego 31-letni Józef Piłsudski złożył wyznanie wiary ewangelicko-augsburskie, a przyczyną tego było małżeństwo, a właściwie wcześniej konkurencja z Romanem Dmowskim do Marii Kazimiery z Koplewskich Juszkiewiczowej. Ponieważ Maria była rozwiedziona, jedyny możliwy mariaż wchodził w kościele właśnie ewangelickim. W 19 roku kardynał Kakowski mówił już naczelnikowi państwa, że jego ślub w kościele protestanckim z punktu widzenia kanonicznego jest nieważny i może spokojnie zawrzeć z Aleksandrą, z którą miał już dwoje dzieci, ślub. Ale kardynał Kakowski usłyszał wówczas od Piłsudskiego: ja jej przysięgałem i dotrzymam. I Kakowski pisze z wielkim uszanowaniem o tym wyznaniu, jakie usłyszał. Może dzisiaj te spory prozelityczne o wyznaniowość są może mało znane, mało ważne, mało stosowne. Ponadto wszystko wskazuje tutaj, że elementem istotnym była po prostu koniunkturalna konwersja podyktowana pragnieniem poślubienia kochanej kobiety. Chociaż niektórzy doszukują się, że mogły to być też i elementy pracy partyjnej. Chodzi o robotnika w prawie rosyjskim. Żona nie odpowiadała za czyny męża, nawet jeżeli była zaangażowana w pracę. Jednakże trzeba też powiedzieć, że mamy oficjalny dokument po 17 latach od tej łomżyńskiej konwersji 28 lutego 16 roku podczas już walk legionów na froncie wschodnim w ciężkiej chorobie brygadier Józef Piłsudski na ręce kapelana pierwszej brygady księdza Henryka Ciepichała na własną prośbę złożył akt rekonwersji do kościoła rzymskokatolickiego. Tak ten tekst został odnotowany. Wyrzeczenie się protestantyzmu przez naszego komendanta Józefa Piłsudskiego i złożenie wyznania wiary rzymskokatolickiej. Działo się to w Karaś i na Wołyniu, powiat kowelski. Podczas choroby na influenzę nasz komendant Józef Piłsudski złożył wyznanie wiary rzymskokatolickiej we własnym mieszkaniu na kwaterze, leżąc w łóżku przede mną, niżej podpisanym kapelanem pierwszej brygady legionów, pierwszego pułku piechoty legionów polskich w obecności dwóch świadków, szefa sztabu pierwszej brygady legionów, pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego i porucznika Bolesława Winiawy Długoszowskiego. Ponieważ był to dokument spisany w pamiętniku kapelana, po dojściu już do władzy w wolnej Polsce Piłsudski żądał sporządzenia formalnego aktu rekonwersji na katolicyzm, co też zostało uczynione. I po śmierci pierwszej żony marszałek zawarł w 1921 roku w Belwederze małżeństwo z Aleksandrą ze Szczerbińskich. Związek pobłogosławił wówczas kapelan Belwederu, ksiądz prałat Marian Tokarzewski z upoważnienia arcybiskupa warszawskiego kardynała Kakowskiego. Te akty, te dokumenty miał w swoim ręku ksiądz Władysław Korniłowicz, związany z podwarszawskimi laskami, który udzielał także absolucji w ostatnich chwilach marszałka. Zresztą z księdzem Korniłowiczem marszałek związany był rodzinnie i przyjacielsko. Nawet proponowano mu stanowisko oficjalne kapelana Belwederu z rozkazu przecież marszałka, także ten pałac został wyświęcony. I jego właśnie wezwano do umierającego naczelnego wodza z 20 roku. Relacje potem ksiądz Korniłowicz przekazał inuncjuszowi apostolskiemu, a także kardynałowi Kakowskiemu. Stąd też w świetle powyższych faktów imponujący pogrzeb z katedry warszawskiej do podziemi katedry wawelskiej był nie tylko pogrzebem zasłużonego bojownika o niepodległość, zwycięskiego wodza, największego autorytetu odrodzonej Rzeczypospolitej, ale też i chrześcijanina, katolika, który pod sztandarem Bóg, honor, ojczyzna ufnie korzył się przed panią Ostrobramską, u której zawiesił był srebrną tabliczkę ze słowami: Matko, dziękuję Ci za Wilno. 19 kwietnia 19 roku. Marszałkowa Aleksandra Piłsudska w swoich wspomnieniach pisze tak. Ilekroć mąż wybierał się w podróż lub wyruszał w pole, zawsze miał ze sobą medalik Matki Boskiej Ostrobramskiej. I dalej. W 14 roku, gdy wyruszał na wojnę, ofiarowano mu malutki obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej w srebrze. Obrazek ten zawsze nosił przy sobie aż do ostatniej chwili życia. Także we wspomnieniach Wandy Pełczyńskiej, jednej z bardzo zasłużonych kobiet w pierwszej i drugiej wojnie światowej, Piłsudski miał wyznać, że on, stary socjalista, gdy miał powziąć ważną decyzję, modli się zawsze przedtem do Matki Boskiej Ostrobramskiej. To właśnie tak czasem z przekąsem o tej religijności jego wypowiadał się kardynał Kakowski. Mówił, co do wiary w Pana Boga u marszałka Piłsudskiego mam pewne wątpliwości, ale że Matkę Bożą kocha, to na pewno. To może jest jakieś takie pokłosie tych słów Lechonia z wiersza o Maryi, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Ale też trzeba pamiętać, że właśnie do tej Matki Boskiej Ostrobramskiej podczas swojej bytności poprowadził po schodach. Szkoda, że dzisiaj zamienionych, bo ten piaskowiec był tak głęboko wyżłobiony. Dzisiaj są piękne schody do kaplicy Ostrobramskiej, marmurowe, tylko co z tego? Zabrakło tego śladu kolan, które był zwyczaj, że chodzono na kolanach. Marszałek szedł na kolanach do kaplicy Ostrobramskiej. Ba, nuncjusza Achillesa Ratiego też zmusił do tego, że też szedł na kolanach. To jest późniejszy papież Pius XI. Różne rzeczy donoszono później na marszałka Piusa XI, ale ten miał swoje doświadczenia z przeżyć wileńskich i nie tylko wileńskich. Pułkownik Aleksandra Zagórska w moich spotkaniach z Piłsudskim stwierdza, że komendant był naturą głęboko religijną. Lecz religijną nie w sensie wyznań czy sekt, wierzył w Boga i dalsze życie duszy po śmierci. Jeden z jego wiersza, pisał wiersze, zaczyna się od słów. O wielki Boże, sprawiedliwy Panie. Mówiono o nim, że ten Bóg Józefa Piłsudskiego nie był z pewnością Bogiem stworzenia tego, co pełza. Nie był barankiem pokornym, głoszącym niesprzeciwianie się złu. Bóg jego to raczej Pan zastępów na czele, walczący z mocami ciemności. Jest jeszcze jedno szczególne świadectwo o religijności Piłsudskiego. Napisał o tym święty Maksymilian Kolbe. Związki między obu tymi postaciami są bardzo szczególne. Można mówić nawet o emocjonalnej bliskości obu tych postaci. Już w okresie nowicjackim brat Maksymilian chciał porzucić zakon i udać się do rozwijanej przez Piłsudskiego roboty niepodległościowej na terenie Galicji. Zresztą legionistą był ojciec świętego Maksymiliana. Został złapany przez Rosjan podczas patrolu i powieszony. Legionistą był też młodszy brat Maksymiliana, Franciszek, który potem zginął w koncentracjonslager Mittelbau. Kilkakrotnie doszło do bezpośrednich spotkań między marszałkiem Piłsudskim a Maksymilianem w latach 20. I w 1935 roku ojciec Kolbe poświęcił postaci zmarłego Józefa Piłsudskiego dwa szkice. Jeden zamieścił w japońskim rycerzu Mugenzai no Seibo no Kishi, a drugi w polskim rycerzu pod znamiennym tytułem Jak marszałek Piłsudski kochał niepokalaną. To jest właściwie kompilacja pewnych tekstów prasowych, mało dziś znanych. Pozwolę sobie fragmenty tylko przytoczyć z tego arcyciekawego tekstu. Miłość ku Matce Niebieskiej wyssał z piersi ziemskiej swej matki, którą też bardzo miłował. Ksiądz Stanisław Szczurek w Gazecie Kościelnej cytuje własne wyznanie marszałka. Gdy jestem w rozterce ze sobą, gdy wszyscy są przeciwko mnie, gdy wokoło podnosi się burza oburzenia i zarzutów, gdy okoliczności nawet są pozornie wrogie moim zamiarom, wtedy pytam się samego siebie, jakby matka kazała mi w tym wypadku postąpić. I czy nie to, co uważam za jej prawdopodobne zdanie, za jej wolę, już nie oglądając się na nic. Od matki też swojej nauczył się kochać wspólną wszystkich ludzi matkę, a ukochał ją w postaci Ostrobramskiej Maryi Panny. Cieszył się, że w czasach, w których wszystko się gieło i upadlało pod rosyjskim ciemiężcą, ten sam gnębiciel Polski korzyć się musiał przed ostrobramską panią i zdejmować musiał nakrycie głowy, kiedy mijał jej rezydencję. Notabene marszałek wydał rozkaz, by wszyscy oficerowie salutowali, przechodząc przed ostrą bramą. Jest jeszcze taki, pozwólcie Państwo na wtręt drobny, mówiono, że marszałek nie odwiedzał Częstochowy, Jasnej Góry, tylko bywał w Ostrej Bramie. I sam Piłsudski to podtrzymywał, mówił, no a jakże rozmawiać o poważnych sprawach w obecności dziecka. Może jest w tym jakaś racja, ale to jest nieprawda, bo bywał i do tego jeszcze na koniec pozwolę sobie się odnieść. Ale wracam jeszcze do tekstu świętego ojca Kolbego. Marszałek, to jest tekst z Gazety Kościelnej, pragnął jak najszybciej wyzwolić Wilno, a kiedy już się tam wybierał wiosną 19 roku, to tak powiedział do Bolesława Winiawy Długoszowskiego: chłopcze, wiesz pan, do czego my się zabieramy? Idziemy na odsiecz Matce Bożej Ostrobramskiej. To nie fraszki. Na intencje powodzenia naszej wyprawy postanowiłem nie palić przez 3 dni. Był nałogowym palaczem. Dulce est in dolore socium habere. Przeto przez solidarność ze mną pan także, mam nadzieję, palić nie będzie. I mówi dalej Winiawa, przez 3 dni cierpieliśmy wspólnie, a moje próby obrócenia tej decyzji w żart spełzły na niczym. Obecny Ojciec Święty, chodzi o Piusa XI, tak opowiada. Pamiętam, gdy byliśmy razem z marszałkiem Piłsudskim w Wilnie, nie wiedząc jeszcze, jak opatrzność pokieruje naszymi krokami, byłem świadkiem, jak gorąco modlił się marszałek Piłsudski w Ostrej Bramie przed obrazem Matki Boskiej. Dał w naszej obecności do poświęcenia 2 obrazki Matki Bożej, ażeby później powiesić je nad łóżeczkami najdroższych istot swoich córeczek. I dalej. Kiedy w ubiegłym roku, pisze Głos Karmelu, przebywał marszałek na wypoczynku we dworze Moszczenicy w powiecie żywieckim, polecił sobie sporządzić fotografię statuły Matki Bożej w tym dworze przechowywanej, a na odjezdne, opuszczając dwór moszczenicki i przyjmując wyhaftowany mu przez panią domu obraz Matki Bożej, Boskiej Ostrobramskiej, wyrzekł te słowa. Matka Najświętsza wzięła na siebie jakby ministerium dobroci, bo kiedy człowiek chociażby na jej obraz tylko popatrzy, to czuje się lepszym. I pisze dalej ojciec Maksymilian, teraz może łatwiej także zrozumiemy, dlaczego Matka Boża dała mu złamać hordy bolszewickie w dzień swego w niebo wzięcia. Słusznie też dano mu w zastygłe ręce obrazek ukochanej królowej Ostrobramskiej. Słusznie wyryto ten wizerunek na urnie z jego sercem. Słusznie włożono do trumny ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, ofiarowany on dziś przez pierwszy pułk pierwszej brygady. To świadectwo ojca Maksymiliana wspiera także kapelan pierwszego i piątego pułku piechoty Legionów, kapucyn, legendarny kapucyn ojciec Kosma Lęczowski. Gdy po 20 latach wspominam twardą, ale jakże radosną i zaszczytną służbę pod dowództwem komendanta w pierwszej brygadzie, którą miałem szczęście pełnić wśród roześmianej braci żołnierskiej, idącej za nim na śmierć i życie, staje mi przed oczami niezapomniana postać umęczonego Kaszubskiego. To jeden z legionistów, który miał pseudonim Król. W historiografii funkcjonuje jako Król Kaszubski. W świetle heroizmu jednostki zrozumieć mogę, że garstka legionistów na skinienie wodza spełniła to, co spełnić zdoła tylko cały naród. Snadź ofiarom i poświęceniom błogosławiła najświętsza królowa Polska w ostrobramskim obrazie, skoro w Konarach ofiarowany medal z jej wizerunkiem sprawił komendantowi tak wielką radość, że wypowiedział do mnie wobec oficerów słowa: dostałem medal mojej Matki Boskiej Ostrobramskiej. I żeby zamknąć ten wątek rocznicowy, bo przecież rok 2014 jest takim szczególnym, to pozwolę sobie sięgnąć do pewnej reminiscencji z 11 listopada 1978 roku, kiedy to w krypcie wawelskiej u trumny komendanta zebrali się jego wierni podkomendni, legioniści, a porucznik Stanisław Przywara-Leszczyc zameldował: panie komendancie, w 60. rocznicę odzyskania niepodległości meldujemy się u ciebie. Miał być z nami kardynał Wojtyła, ale go nie ma. Jest daleko, jest na Watykanie. On jest naszym JP2. Ty jesteś naszym JP1, a JP znaczy jeszcze Polska. To swoista mistyka, ale jest, można historię naszą opowiedzieć historią pokoleń. Pokolenie JP1 dopełniło pokolenie JP2. I może dlatego ta, która towarzyszyła w pracy marszałkowi, Kazimiera Iłakowiczówna, mogła skreślić taką litanię do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Kyrie eleison, Chryste eleison, Matko Zbawiciela, której kaplica bramą nad Wilnym wystrzela, widoma oczom tłumów w koronie z płomienia, Panno, której modlitwa śmierć we zdrowie zmienia, Matko łaski, co rany goisz, domie złoty, co w niebie stoisz, czysta bez skazy i prawdziwa całkiem, o Pani Ostrobramska, módl się za marszałkiem. Módl się za nami, bo nas żal oniemił. Módl się za nim, bośmy tuż przy ziemi. Módl się za nim, myśmy zbrukani i próżni, i zła od dobra, a kłamstwa od prawdy nie różnim. Chwała świętym Twoim, Panno, czcigodna miejscom. Chwała Ci w zbroi Twej srebrnej i złotym rynsztunku. I Wilna, i marszałka, mocna opiekunko. I już ostatnia refleksja. Marszałek, tak jak episkopat cały, w momentach zagrożenia, zwłaszcza w 20 roku, ofiarowali naród polski, Rzeczpospolitą, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Sercu Matki Bożej. Te dokumenty są. I 21 października 21 roku, zamiast wielkiego podziękowania na Jasnej Górze, kiedy to in gremio miał się stawić cały rząd, cały parlament, sejmem i senatem i cały episkopat, przybył tylko marszałek Piłsudski i złożył ponownie te same, co przed bitwą, batalią nad Wisłą, przyrzeczenia. I do dziś nie ma upamiętnienia, że Józef Piłsudski tych aktów dokonał. Ale będziemy mieli 11 listopada w tym roku, przed wejściem do cudownej kaplicy, stanie ten, który, mam nadzieję, że będzie nazwany Maryjnym Marszałkiem. Dziękuję.